do ostatniego zagadnienia, a omawialiśmy takie rzeczy jak integracja, czyli wspólnotowe. Tak się to na polega. Jakie są zagrożenia, czy jakie są przyczyny rozpadu tej integracji, jakie są uwarunkowania, że ta integracja jest silna i wydaje swoje owoce w postaci silnych więzi i zdolności do wspólnych działań, bardzo odpowiedzialnych i trudnych. Potem mówiliśmy sobie o różnicach, jak bardzo przeszkadzają często w integracji. Nieumiejętność zagospodarowania tych różnic między nami może spowodować, że jest raczej dezintegracja między nami i to z powodów bardzo powierzchownych, różnic osobowościowych, z których wynika później to, o czym Biblia nawet mówi, że różne są sposoby działania, czy metody działania. A metody działania, one się kształtują w oparciu o nasze, powiedzmy, zasoby osobowościowe i cechy, bo akurat taki sposób to rozumiemy, tak to czujemy i tak zachowujemy. I tu dochodzą niekiedy takie sytuacje sporne między wierzącymi ludźmi, nawet kończące się bardzo wielkimi konfliktami o rzeczy bardzo drugie albo trzeciorzędne. Jak widzimy, trzeba umieć zagospodarować również różnice. Potem powiedzieliśmy sobie o priorytetach i to, co chciałem szczególnie podkreślić, że w odróżnieniu od wartości i elementów, którymi budujemy integrację, jakim jest, powiedzmy, zdolność porozumiewania się, nawet kompromis, czyli bardziej dbać o to, co cudze, aniżeli tylko o to, co moje, czyli rezygnować czasami z własnych interesów na rzecz dobra wspólnego, to w priorytetach jest odwrotność. Jeśli jesteśmy przekonani, że to jest wolą Bożą, to jesteśmy nieugięci, powiedzmy radykalni w tym, że tak ma być, taka jest wola Pana, to chcemy zrobić i nie dajemy się rozproszyć, nie dajemy się pozbawić, powiedzmy, energii czy motywacji do tego, żeby pewne rzeczy dokończyć, poprzez czynniki z pozoru dobre i wartościowe, ale w tym momencie niepotrzebne. I że nie my musimy to zrobić. I teraz dochodzimy do kwestii, ja to zatytułowałem, postęp i dyscyplina. W ogóle nie biblijne dwa słowa, ale one, moglibyśmy powiedzieć, rozwój Kościoła, rozwój wspólnoty, ale o czym mówi postęp? Postęp mówi o tym, że ta wspólnota rozwija się z myślą o przyszłych pokoleniach. Próbuje dostosować się do potrzeb, form komunikacji społecznej, wrażliwości i innych rzeczy przyszłego pokolenia. I to jest wyzwanie też przed wami, chociaż nie jesteście jeszcze wielopokoleniowym kościołem, ale warto już dzisiaj myśleć o tym i obserwować dzieci, obserwować młodzież, być w dobrej relacji, żeby rozpoznawać, jakie są ich potrzeby, jakie są sposoby myślenia, oddziaływania, wrażliwości, by nie upierać się przy tym, że ja tak to lubię, a oni no, muszą się do tego dostosować, są młodsi, my tu rządzimy. Owszem, to jest wasz czas, wy tutaj nadajecie rytmy, formę i tak dalej. Dzieci niech się tego uczą, ale trzeba dostrzegać to, że one mają też swój potencjał. Potencjał twórczy, on może być troszkę odmienny od tego, co mamy. Tak jak obserwowałem, a będąc 20 lat w kościele wielopokoleniowym, to widziałem, jak to się zmienia. Mówiłem wam o perkusji, o wielu innych rzeczach. To w ogóle jak wchodziły pieśni, czas modlitwy, uwielbienia. I tak tutaj widzę, że śpiewacie na siedząco. Są zbory, gdzie modlić się można i czytać Biblię na siedząco, ale pieśni śpiewamy tylko na stojąco. I czasami stoi się 40 minut. I starsi ludzie nie dają rady. I właśnie w zborze też musieliśmy dostosować się. Młodzież, bo był taki trend, że jest uwielbienie i w dodatku wznoszenie rąk. Co też było, powiedzmy, chaosem kompletnym. Starsi ludzie, co to się dzieje, co to mysz, co, że ludzie ręce wznoszą do góry. No Biblia mówi o wznoszeniu rąk, no ale ci starsi ludzie nie zauważali tego fragmentu, a jeszcze kpili sobie, że śpiewa, że drzewa będą klaskać w dłoni. No kto to widział, żeby drzewa była klaskała? No i później mówi, siostro, to Biblia tak mówi. Aha. Także to jest właśnie ten zgrzyt nieporozumienia między pokoleniami, ale nie należy walczyć o to, żeby to starsze pokolenie udobruchać, żeby ono zeszło z tej ziemi w poczuciu, że nikt nie naruszył ich porządku, żeby oni byli, nie wiem, mogli umierać już w spokoju, że na pewno nic się nie zmieniło, póki oni żyli. No nie, to musicie zapomnieć o tym. Raczej trzeba się zdecydować na to, żeby umieć zaakceptować zmiany, bo tak będzie, a jeśli chcemy dostrzegać rozwój, to jest nieuniknione. Nie pamiętam, nieważne kto to powiedział, być może Schopenhauer, ale wiem, że powiedział, że są ludzie, którzy są ludźmi historycznymi. To znaczy ludźmi przeszłości. Oni często lubią wspominać przeszłość. U nas w tym kościele wielopokoleniowym byli ludzie, jak przyszedł na klub seniora, to zawsze było, o brać, my do Michałowa chodziliśmy. No to 30 parę kilometrów, wiem, jak to chodziliście? No pieszo, no zbierali się, zbieracie tam jedzenie, tam wodę, tak kawałek chleba i szli tak przez to pole. 35 kilometrów ludzie chodzili. No takie były czasy. I oni to wspominają, żyją i później patrzą czasami, ale jest dobre, kiedy wspominają, że to dodaje takie otuchy, to jest sentyment jakiś, pobudza ich do tych uczuć takich wzniosłych i radosnych wobec Boga wdzięczności. Ale kiepsko, kiedy zaczynają używać tego argumentów do sporu z tym współczesnym pokoleniem, że im się to nie podoba, taki sposób myślenia. Oni dzisiaj młodzież jeździ samochodami, a my kiedyś pieszo chodziliśmy, albo rowerem jeździliśmy i krytykują to. I to są ludzie powiedzmy przeszłości, ludzie historyczni, ale są też ludzie przyszłości, ludzie futuryści tacy, którzy ciągle pewne rzeczy robią, ale myślą, że to jeszcze nie teraz. To jeszcze, dopiero w przyszłości będzie wszystko fajne, dopiero to wszystko będzie piękne, a nawet niektórzy tak żyją, że żyją tym królestwem niebios, że tam będzie wspaniale, ale prawda jest taka, że my żyjemy tu i teraz. I oczywiście, że to jest nasza nadzieja, królestwo niebios. I bardzo ważną rzeczą jest, żeby nawet ją precyzyjnie opracować, żebyśmy mogli wiedzieć, komu zawierzyliśmy i dokąd zmierzamy. Że idziemy, jeśli śmierć przyjdzie, to my nie wpadamy w jakąś czarną otchłań i patrzymy, gdzie jakaś najbliższa gwiazda czy światło, w którym się będziemy poruszać, tylko wiemy dokładnie, bo Biblia nam bardzo dużo dostarcza informacji, co się stanie z człowiekiem wierzącym po śmierci. I oczywiście uprawiajmy tą naukę o przyszłości w tym zakresie, ale nigdy tak, żeby się oderwać od rzeczywistości i żyć tylko tym, że kiedyś przyjdzie ta przyszłość. Bo przyszłość tak czy owak przyjdzie, mamy się do niej przygotować, ale to nie jest główny nasz cel, żeby tylko dla niej żyć. I teraz jest grupa ludzi, którzy się nazywają ludźmi współczesnymi. I to są ludzie, którzy umieją zrozumieć współczesny świat. Ale żeby umieć to zrobić, to trzeba częściej wychodzić. Znaczy, trzeba być po prostu między ludźmi, być otwartym. Mieliśmy jednego brata. To był taki jeden z głównych inżynierów odpowiedzialnych, kierownik budowy wielu kościołów w Polsce. On nazywał się Arseniusz Krasnopolski. On pilnował budowy kościoła w Białymstoku, w Bielsku Podlaskim, w Kętrzynie, w Chełmie i wielu, wielu, wielu innych, kiedy budowano te kościoły. Tak jak wy teraz budujecie, to kiedyś w Radości też, tak. To kiedyś właśnie tak było, że Rada Kościoła miała pieczę nad różnymi budowami, no bo raczej to z centrali szły pieniądze, a w dużej mierze szły z kieszeni wierzących ludzi, żeby zbudować te lokalne kościoły. I ten brat Arseniusz budował i on oczywiście budował, z jednej strony on patrzył na przyszłość, że dlatego czasami one były z rozmachem zbudowane, jak zbór w Chełmie. Jak zbór chełmski się wprowadził do tego budynku, to ta była garstka, 30 parę osób, przyjeżdżamy na konferencję, pomieszczenie na 200, 30 siedzi, to mówimy, to lepiej się zamknąć w jakiejś małej sali, przynajmniej ciasno, to wrażenie, że jest dużo ludzi. A tu 30 osób w sali 200 osób zamknęli balkon, żeby jeszcze ktoś nie chodził na balkon, bo już w ogóle zginął. Tak, tylko że, ale on widział, że to będzie, jakby się krytykowali, po co takie duże, wielkie hale, jak to ogrzać i tak dalej. No on mówi, że kiedyś przyjdą ci ludzie. No i dzisiaj, jak Heniek Skrzypkowski jest tam pastorem, zaczęła wzrastać liczba, ta kaplica jest pełna. Kiedyś pojechałem tam, koncert miałem i pamiętam, że i na balkonie, i na dole siedzą ludzie, pełno ludzi. Czyli kiedyś obawiano się, że będzie trudność z wypełnieniem, dzisiaj ten kościół jest pełny. I właśnie ten człowiek myślał o tym, jak będzie w przyszłości, ale żył obecnie i współczesnością. I szczególnie było to podkreślone w tym momencie, jak już wam mówiłem, mieliśmy takie grono, starszyzna, która nie do końca była zadowolona z tego, jak młodzież uwielbiała Boga, szczególnie jak już weszła perkusja, miksery, światła i tak dalej, to tylko po prostu głowa mi się kiwała w tą stronę. W domu opieki miałem takich, którzy się kiwali, ale tutaj ta grupa w tą stronę. Bo im się ciągle nie podobało. Oni może nie mówili, chociaż czasami głośno też wypowiadali, że to za głośno, że to nie po chrześcijańsku i tak dalej. I pamiętam, jak on wielokrotnie, on chodził, pamiętam, że chodzi po tej kaplicy, tu dudnią na tej perkusji basa i ktoś jeszcze mocniej, bo to wiadomo, młodzi lubią tak basa, aż im tchu braknie, taki dźwięk uderza, prawda? Natomiast starsi ludzie, tacy oszołomieni, a ten biega, chodzi ten inżynier po tym, ja tak patrzę, Myślę, tak oczekuję, że zaraz dostanę taką burę po prostu za to, że ja pozwoliłem, że tutaj taki hałas. On podszedł na dół, chodzi tutaj, patrzy na podłogę. Myślę, co tu się dzieje? No oni grają, nie? I za chwilę wychodzi, musi mi uśmiechać. Ja tak patrzę, żeby to nie popękało. Ale dobrze, dobrze, grajcie, grajcie głośno. Mówi, jak ja się cieszę. I myślę sobie, dziadek, a to był facet, który miał już prawie 80 lat. A on chodzi zadowolony, cieszy się z tego, tam grupa starszych narzeka, że za głośno, a ten biega i się martwi, tylko żeby nie pękło to. No bo jak budowali, no może nie przeliczył tego, że taka muzyka będzie tutaj grana, ale na szczęście do dzisiaj nie pękło, odbywają się koncerty, wszystko jest fajne. I to był człowiek, o którym właśnie wspominałem często, że to jest człowiek współczesny. Że on wspominał dawne lata, jak to było. Myślał o przyszłości, jak budował kościoły, że będą wypełnione te wielkie sale, chociaż dzisiaj są może puste jeszcze. A z drugiej strony cały czas, będąc tymi, którzy są przy nim, on ich po prostu wspierał. Do tego był w stanie, był współczesnym gościem, że on pozwalał swojemu wnukowi, który miał 15 lat, żeby on po mieście do kościoła prowadził jego Mercedesa. On obok siedział. Wszyscy byli wiem, co tam, synu, co ty zwariowałeś? Wszystko dzieciak. On mówi, dobrze jeździ, a jak rozbije, to będziemy naprawiać, nie? To był taki człowiek, który patrzył na młodzież i dawał możliwość działania, biorąc pod uwagę, że młodzież może popełnić błędy, ale możemy wspólnie je naprawić. I to jest właśnie ta rzecz, żeby patrzeć w przyszłość z perspektywy, czy przez pryzmat, jakby powiedzieć, przez pryzmat moich pokoleń. Że to nie tak, że Kościół buduje, póki ja jestem i tak będzie, żeby o mnie wspominali. Nie, nie, nie. Tu nie o Ciebie chodzi, tu chodzi o Chrystusa. Ty, jeśli w miejsce Chrystusa to serce sprawujesz, to zrób to, czego oczekuje od Ciebie Chrystus i zostaw dobry przykład dla następnego pokolenia. Żeby to następne pokolenie chciało tu zostać, chciało budować, chciało realizować swoją wizję. Będą robić to inaczej. Będą robić tak, że niekiedy nie będzie się to wszystko podobało. Ale tutaj widzimy priorytety, czyli co jest najważniejsze. I teraz właśnie ten postęp. Postęp, który jest dosyć istotny. Pozwólcie, że połączę postęp z priorytetami w oparciu o pewną zabawną anegdotę. Mówicie, była to synagoga, w której stoi młody człowiek i modli się. Wiadomo, jak modlą się powiedzmy Żydzi w tej synagodze, no ale tak dosyć głośno, nawet prawie rozpaczliwie już tak mówi, że już niektórzy słyszeli. Taki obok, taki bogatszy Żyd stoi, przysłuchuje się siłą rzeczy, już tamten tak głośno mówi, że on zapomniał o swojej modlitwie i słucha, co ten młody człowiek mówi. On mówi, Panie Boże, daj mi te 3000 dolarów. Daj mi te 3000 dolarów, ja zrobię biznes, ja oddam długi, ja złożę ofiarę, tylko daj mi te 3000 dolarów. No i ten człowiek tak słucha, za chwilę go stuknął, mówi, chodź na chwilę. Odeszli na bok, wyciągnął pieniądze, odliczył te 3000, dał mu w rękę i mówi, słuchaj młody, to 3000 potrzebujesz. On mówi, tak, tak, mówi. I wystarczy, tak, wystarczy, będę wdzięczny Bogu, świetnie. Słuchaj, to masz te 3000 i nie zawracaj Panu Bogu głowy, bo my tu się modlimy o naprawdę duże pieniądze. Także o to priorytety i post. Jak można zorganizować to? Zagaduję. Czasami trzeba zainwestować. Trzeba zainwestować, żeby priorytet się wykrystalizował, odsunąć na bok wszystkie bariery i przeszkody. Ale nie o tym Biblia mówi, chociaż jak widzicie, Żydzi, starszy brat, mają pewne pomysły rozwiązań na niektóre sprawy. Chciałbym, byśmy zerknęli do 9 rozdziału 1 listu do Koryntian i tam zobaczymy naukę apostoła Pawła, która jest, może być dla nas pewnym wzorcem, modelem myślenia. Myślenia właśnie o postępie, zaraz sobie zdefiniujemy to, i o dyscyplinie. Jaki to związek ma ze sobą postęp i dyscyplina i co Biblia na ten temat może powiedzieć. I mamy 9 rozdział 1 Koryntian, 19 wersetu słowa. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać dla tych, którzy są pod zakonem, jakoby był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, ale tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy. Ja wtedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę, na pięści, nie jakbym w próżnię uderzę. Ale umartwiam ciało moje, ujarzmiam, aby przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Oto to jest takie też motto mojej służby, to jest mój wzorzec, gdzie myślę sobie tak, w taki sposób chcę służyć Chrystusowi. Do tego stopnia, że kiedyś mnie skrytykowano, dosyć często robiono, bo miałem kontakty jakieś ekumeniczne, a znalazłem się na takim spotkaniu miejskim, gdzie zaproszono przedstawicieli różnych religii, nie tylko kościołów. I przyszli przedstawiciele islamu, Tatarzy i tam dotknięto zagadnienia wiary i Boga. Zaczęto mówić nawet o Bogu. No i ja tam się wypowiedziałem na temat Boga. Boga, który jest otwarty dla wszystkich i nie jest własnością żadnej religii, ale chce, by każdy mógł zbliżyć się do Niego i my rozumiemy właśnie możliwość zbliżania się przez drogę jedyną, którą jest Jezus. I tam podkreślałem Boga miłości, Boga otwartości i że jeśli tą drogą jest Jezus, to my jako chrześcijanie powinniśmy być Jego odbiciem, przede wszystkim poprzez miłość, otwartość, cierpliwość wobec innych. No i później dowiaduje się, że jeden człowiek, jeden pastor, który był pastorem pracującym, robił, a on tam pracował, mieszkał w takiej małej miejscowości i był rolnikiem, zatem handlował i akurat handlował też z tym Tatarem. On też czymś tam się zajmował. I zaczęli rozmawiać i powiedzieli, i ten Tatar powiedział, że wiesz co, z chrześcijanami to nie lubię rozmawiać, ale byłem na konferencji, spotkałem jednego chrześcijanina, mówi taki pastor. On pięknie mówi o Bogu i jeszcze raz bym chciał się spotkać i z nim porozmawiać. I później ten człowiek mówi do mnie, ty słuchaj, no ten człowiek, no muzułmanie, no, co ty tam mówiłeś takiego? Ja mówię, wiesz, mówiłem o Bogu, o Jezusie. Mówi, ale wiesz, to przecież oni nie uznają Jezusa, mają swojego Allaha. Mówi, wiesz, to nie do końca tak. Mówię, przede wszystkim to potrzebna jest otwartość. Jeśli będą sobie życzyć, to ja wejdę nawet do meczetu. Zdejmę buty i pójdę. Jeśli pozwolę mi wypowiadać się, będę z nimi rozmawiał. I mówię, tak wyobrażam sobie Jezusa. I teraz patrząc na apostoła Pawła, ja widzę w nim właśnie to. I to jest właśnie kwestia postępu. Co znaczy postęp? Znaczy to jest pewien rozwój. Rozwój i siłą postępu, motorem postępu jest motywacja. Ale ta motywacja przyjmuje różne formy, o różnym zabarwieniu. I jedną z motywacji, tak jak słyszałem od profesorów biznesu, gdzie byłem też na takim sympozjum, to oni podkreślali, że motorem postępu, wiecie co jest? Dziwna rzecz, to brzmi bardzo niechrześcijańsko. Chciwość. Chciwość jest motorem postępu. Jeśli ludzie nie chcą czegoś, nie zaczną pragnąć i śnić o tym, to nie będą dążyli w tym kierunku. Jeśli jednak wzbudzimy w nich ten płomień namiętności, namiętnych chciwości, ludzie będą ofiarnie iść w tym kierunku, żeby to zdobyć. No tak, to prawda, tylko że to jest jedna ze stron medalu. To prawda, że to jest motywacja, która dla ludzi świeckich, bez wartości biblijnych i bez znajomości Boga, to mogą w chciwości upatrować, rozpalać namiętność, determinację, czyli konieczność osiągnięcia tego, co chcemy zrobić, jakby niemożliwość życia bez tego, jeśli nie osiągniemy. I faktycznie widzimy, że świeccy ludzie, a zresztą Pan Jezus powiedział, synowie tego świata są przebieglejsi w swoim rodzaju od synów światłości. Oni są niesamowici. Może dlatego widzimy postęp tego świata, gdzie zbliżamy się, patrzymy, kto to jest tym czynnikiem. To wcale to nie jest jakiś bardzo uduchowiony, wierzący człowiek. Czasami ma jakieś tam inklinacje religijne albo wyobrażenia duchowości czy Boga, ale to nie jest odrodzony człowiek, a jest twórcą, konstruktorem, pomysłodawcą, jakimś autorem niesamowitych rzeczy. Ten postęp się idzie, rozwija się i motorem tego postępu jest chciwość. Pytanie, co w Kościele? W Kościele przecież każą nam być pokornymi. Każą nam ustępować, innych przed siebie wypychać. żeby no, innych wywyższać, a siebie nie, no to jaki postęp tutaj może być? Raczej będzie uwstecznianie się, skoro słabszych ode mnie, gorszych muszę wypchnąć naprzód, ale jednak nie. Istnieje możliwość, Pan Jezus zresztą powiedział, zobaczcie, że wcale nie zabija w nas ambicji. Bo kiedy przychodzi matka synów Zebedeusza i mówi do Jezusa, czy moi synowie mogą usiąść jeden po prawicy, drugi po lewicy, a Jezus mówi, no, czy możecie pić ten kielich? Oni możemy. A on mówi, no dobrze, ten kielich pić będziecie, który ja wypiję. Ale usiąść po prawicy czy po lewicy to nie moja sprawa. No i inni apostołowie usłyszeli, że mamusia przyszła i załatwia z Jezusem sprawy ich kolegów. No to i zaczęli między sobą dyskutować. No to dlaczego oni mają być pierwsi? Dlaczego oni mają siedzieć najbliżej? Czemu nie ja albo ktoś inny? I Pan Jezus usłyszawszy zobaczył, że rodzą się pewne ambicje. I to jest też wielka prawda, że wcale chrześcijanin to nie jest człowiek pozbawiony ambicji. Tak jak mówiliśmy sobie o pokorze. Chrześcijanin to nie jest pokorny, czyli człowiek spokojny, cichy, wycofany dlatego, że jest zakłopotany, przestraszony i nie ma wiary w siebie. Wręcz przeciwnie. Pokorny to zupełnie świadomy i zdecydowany człowiek. Niezłomny. I tak samo tutaj. Chrześcijanin to nie jest tak, że o, ja się nie liczę. To tylko Pan. To są wspaniałe kwestie pewne, ale liczysz się, bo gdyby nie tak, to Bóg by cię nie stworzył. A stworzył każdego z nas w indywidualny sposób. Dlatego różnimy się między sobą. Możemy być do siebie podobni, ale się różnimy. I w tej różnicy jest pewien potencjał twórczy i potencjał pozytywny, dobry, błogosławiony. I Bóg chce zobaczyć swoje odbicie w twoim indywidualizmie, w tym, jaki zostałeś stworzony. Bo jeśli ciebie zabraknie, brakować będzie tego w wieczności. Dlaczego? Bo Bóg nie tworzył glonów. On stwarza jednostki, które dla Niego są właśnie cenne i wartościowe. Gdybyśmy nie byli cenni, czy Bóg by zechciał jedynego Syna ofiarować na krzyżu po to, żeby, powiedzmy, masę, która jest podobna jeden do drugiego, ratować? On taką masę mógł stworzyć od razu, nową. Ale każdy z nas stworzony jest na obraz i podobieństwo. Jest wyjątkowy. W tej wyjątkowości Bóg chce się odnaleźć. I to jest właśnie tajemnica. Kiedy w Chrystusie nawracamy się, możemy odkryć siebie. Odkryć własny styl funkcjonowania. I to jest właśnie, i tam jest miejsce na postęp, na to, żeby rozwijać się w tym obszarze moich możliwości, ba, nie tylko w obszarze. Bo Jezus na tyle pozwala nam rozbijać ambicje, że mamy przekraczać swoje granice. Że nie tylko zakreślić granice i zrobić coś do tych możliwości. Dlatego apostoł Paweł nawet sam się uczy, 2 Koryntian 12 rozdział, on mówi, wbity cierń w ciało moje, które mi utrudnia życie, prosiłem, nie ma odmiany, a Bóg mi powiedział, wystarczy ci, jeśli będziesz polegał na mojej łasce. Moc moja okaże się w słabościach twoich. Czyli Pawłowi kazał przekraczać granice jego niemożliwości. Czyli i odkrył, on mówi, teraz się będę chlubił słabościami, bo im ja bardziej słaby jestem, tym moc Boża bardziej się okazuje we mnie. Przekracza granice swoich możliwości. Wiara. Wiara w Jezusa Chrystusa. Życie zgodne z Ewangelią to jest właśnie przekraczanie swoich granic. Wy to robicie. Co stać was na wybudowanie tego kościoła? Macie wszystko w kieszeniach? Nie, nie macie. Planujecie, deklarujecie, myślicie o obrocie majątkiem i tak dalej. To pomysły macie, ale nikt nie ma tu gwarancji, że to wyjdzie, na pewno będzie. Jest jedna gwarancja, że wiecie, dlaczego to robicie. I to jest bardzo istotna kwestia, która musimy postawić na początku pytanie, jeśli idziemy w kierunku tego postępu. Po co i dlaczego? Dlaczego to jest pytanie raczej o przyczyny, a po co to jest pytanie o skutki, czego oczekujemy. Teraz, dlaczego i po co to robić? I to jest właśnie ważny klucz w postępie Kościoła, żeby odpowiedzieć sobie na te pytania. Bo czasami Kościół wydaje duże pieniądze i ma ogromne pewne rzeczy, ale efekt jest taki, że mamy fajne, zmieniliśmy te betonowe schody, one się kruszyły, a teraz granie byle, no z Włoch, słuchaj, za 1 500 zł, ale mamy piękne schody. Fajnie, no dobrze, daj Boże, żeby tymi schodami ludzie wchodzili i byli nawróceni. Pytanie, czy jest to aż tak potrzebne, żeby schody za 100 tysięcy zrobić u wejścia do kościoła? Czy są inne materiały tańsze, by móc użyć? I tu jest bardzo ważna rzecz, po co pewne rzeczy mamy robić, jeśli robimy. I tutaj nie tylko dotyczy spraw takich rzeczy, jak kwestia schodów, estetyki, ale też metod oddziaływania w realizacji posłannictwa Chrystusowego. I apostoł Paweł jest tego przykładem. On nie zamknął się, chociaż jego misja rozpoczęła się od Izraela, od Izraelitów. Jak pamiętacie, w dziejach apostolskich, gdziekolwiek przybył, to pojawiał się w synagodze najpierw. Najpierw w synagodze tam robił zamieszania, a potem go wyrzucali. Nie, to taki skrót jest. Faktycznie tak dochodziło do tego. Przyszedł, opowiadał, ale jak zaczął o Chrystusie, Mesjaszu opowiadać, to Żydów już trącało i po prostu z tego konflikty wychodziły. Ale on mówił, że w jego sercu jest pragnienie, żeby zbawić swoich pobratymców. Że on życie swoje chce złożyć w ofierze, żeby tylko Izraelici się nawrócili. Czyli apostoł Paweł miał pewne wyobrażenia i w pewnym momencie być może nawet myślał, że to jest jego granica. Ale okazało się później, że poprzez wyrzucanie go z synagog napotykał na pogan, którzy zaczęli się przesłuchiwać. I zaczął zwiastować im. Zobaczył, że lepszy odzew był wśród pogan często, aniżeli wśród Żydów. Zaczął zatem kierować swoją uwagę, swoją intensywność działania na Żydów. A potem na wszystkich, kogokolwiek spotykał. Dlatego jest to jego wyznanie wiary i takie credo jego misji, który mówi, że dla bardzo ortodoksyjnych Żydów stanę się ortodoksem. I mamy w dziejach apostolskich sytuację, kiedy jedzie do Jerozolimy, nawet składa ofiarę, goli, tam robi różne rzeczy z tymi swoimi kolegami, żeby jego współpracownicy dopasowali się do obrzędowych, liturgicznych rytuałów żydowskich, bo chce się spotkać ze starożytną, spełnić wszystkie wymogi, a przecież mówi, ja nie jestem pod zakonem. Mógłby przyjechać, powiedzmy, ręce włożyć, wejść do świątyni. Gdzie tutaj ten kapłan nasz najwyższy? Jak tam pogadać z tym? Nie? No nie, nie robi tego, nie kpi sobie. On szanuje to wszystko, chociaż wie, że to nie jest droga do usprawiedliwienia. Ale chce dojść jak najdalej. I on mówi, jestem w stanie ponieść koszty, żeby dotrzeć tam. Później jestem z tymi, którzy są bez zakonu, którzy powiedzmy jak poganie nie mieli zasad, mieli swoje zasady, ale dosyć takie hedonistyczne i liberalne. Stąd apostoł Paweł mówi, nie, 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 ja nie jestem pod zakonem, ale ja mam pewien system wartości i pewne granice moralne, których nie chcę przekroczyć i nie będę. I chociaż niby pozostawiłem żydostwo ortodoksyjne, jednak jestem człowiekiem, który ma kręgosłup moralny. I on też to zaznaczał i pokazywał. I mówi, dla wszystkich stałem się wszystkim. Dla słabych słabym. Dla innych innym. Ale po to, żeby zwiastować Ewangelię. I to jest właśnie widoczny ten postęp. Przede wszystkim po co to robimy, cokolwiek. Jeśli działamy postępowo. W jaki sposób postępowo. Dzisiaj wielkim wyzwaniem jest właśnie kwestia internetu. Przekazów online. Jest to bardzo ciekawa rzecz, fajna, bo rzeczywiście ludzie na świecie, Polacy na przykład, poszukują niekiedy zwiastowania słowa po polsku i tak dalej. My mieliśmy czasami z Australii, z Kanady, że ktoś nas pozdrawiał, dlatego że wysłuchał jakiegoś nabożeństwa. Świetna sprawa, właśnie wykorzystać tę możliwość, nie? I formę też do tego dostosować. Wtedy zobaczycie, jak będziecie przepracowywać te sprawy, bo tutaj bardzo ważną rzeczą jest przy tym postępie postawiać sobie zawsze też to pytanie, po co i dlaczego to robimy, bo wiem, że są też takie kościoły, które tak mocno kręcą śrubę jakości, że każde nabożeństwo jest tak przygotowane, jak wielkie przedstawienie w teatrze. Tam wszystko jest dobrze wyliczone. Tam ktoś spontanicznie nie może sobie tak powiedzieć. Tam po nabożeństwie jest ankieta ewaluacyjna, czy nabożeństwo dobrze przebiegło, czy dobre słowa były, czy to, czy tamto. I się ocenia. I po każdym nabożeństwie się ocenia, bo oni chcą zrobić jak najlepszą jakość. Tak, to dobrze. Chwała Bogu, że chcemy Bogu dać to, co jest najcenniejsze. Ale czasami pytanie jest, skąd ten model? Skąd ten model? Czy rzeczywiście to jest całkiem biblijny? Czy ten model nie zabija czasami spontanicznego działania, bo patrzymy na to, że ma być najlepsze, a nie zawsze to, że człowiek jest świetnie przygotowany i pięknie śpiewa, to że on ma serce gotowe do tego, żeby Bogu służyć. Tak jak mówiliśmy wczoraj, można przyjść służyć, a zaniedbać swoją rodzinę. I tak naprawdę z perspektywy Boga nie masz kwalifikacji, żeby stać i cokolwiek mówić, bo ty najpierw uporządkuj sprawy, których nie widać, ale Bóg je doskonale zda, zanim staniesz. A co to, bez śpiewu, bez lidera muzyki będziemy śpiewać, a inny ktoś niech zaśpiewa, ale on nie umie śpiewać. Śpiewa z serca. Bogu bardziej się podoba to, jeśli czyste serce śpiewa, chociaż głos fałszuje, A jeżeli piękny głos z brudnym sercem. I tu właśnie są te priorytety i jest ten postęp. Za jaką cenę, po co i dlaczego. Warto te rzeczy robić. Ale często motywem do takiego wyśrubowanego nabożeństwa w programie jest często próba jakby porównania się z dobrym programem rozrywkowym czy z jakąś konferencją świecką, gdzie robi się to ten jakby nawet rozdawanie Oscarów i tak dalej, że pompa, ubrania, gesty, słowa, wszystko jest tam przeliczone, powiedzmy zaprogramowane. Pytanie, czy rzeczywiście potrzebujemy takiej konkurencji? I odkrywa nam życie, Pismo Święte pokazuje, historia Kościoła, że największym atutem Kościoła zawsze była autentyczność. Czyli to czyste, szczere serce. A z czasem ludzie rozwijali się i robili pewne rzeczy coraz lepiej. Ja nagrałem pierwszą płytę, to była kaseta, ale nazywało się, mówiło się płyta. No, ja nagrałem pierwszą płytę w 90 roku. Dawno temu. W tamtym stuleciu, bo to bardzo stara. Natomiast kiedy dzisiaj ją słucham, dlatego rzadko słucham, po prostu czasami się wstydzę. Dlatego, że jak można było tak śpiewać? Że po prostu byłem kompletnym żółtodziobem i amatorem. Ledwo skończyłem tą płytę, bo przyszli tacy śpiewacy chrześcijańscy na dobrym poziomie. Zjechali mnie totalnie w trakcie nagrań. A ja zapłaciłem za ten nagranie za godzinę i nie mogłem dojść do siebie po tej krytyce. I nie wiedziałem, czy kończyć tą płytę, czy nie kończyć. I nie wiem, czy słyszeliście o Krystynie Prońko. To była taka kiedyś piosenkarka. Jej brat. On się przyjaźnił z Henkiem Królem, szefem do Recordings. Wpadł na te nagrania. Nie dlatego, że ja tam byłem, bo nie znaliśmy się, ale posłuchał tego programu. I on fajnie, a świetny muzyk. Super specjalista w dziedzinie muzyki, jako nauczyciel, jako muzyk. I on przyszedł po tym krytyce tych ludzi. On przychodzi do mnie i mówi, słuchaj, to jest super materiał, ty musisz go nagrać, fajnie. Wiesz co, ten głos jest taki autentyczny, taki nie tam, że się śrubuje, że to będziesz śpiewał jakimś głosem. Fajnie, śpiew, otwórz trochę bardziej mocno, mocniej, gardło będzie fajnie. I dodał mi tyle opokój, ale jeszcze nie wiedziałem, kto to jest. Dopiero potem mi powiedziano, nie? Kto to jest. Ja rzeczywiście zrobiłem, to podniósł mnie na duchu. Ale powiem szczerze, właśnie robiłem to z serca. I jakbyście kupili tą płytę, zwrotów nie przyjmuję. Musicie z tym zostać. To musicie z tym zostać. Trudno, no ale to nie trzeba ciągle słuchać przecież, nie? Można wstać do szuflady i powiedzieć, słyszałem Zirka? A, no słyszałem. No, że pogadajmy o czymś innym. Nie, ale tak to widzę, że byłem wtedy słaby, mizerny, ale w moim sercu była pieśń. Po prostu. Ja chciałem śpiewać. To było moje narzędzie wszędzie. Ja dałem parę koncertów w szpitalu dla chorych psychicznie czy uzależnionych. Z kolegą pojechaliśmy, pośpiewaliśmy. Wszyscy mówili, psycholog śpiewający, nie? No i szef mój, dyrektor szpitala, mówi, co ty zrobiłeś? Mówię, taką motywację ci ludzie mają. Mówię, no słyszałem, że ty wczoraj tam pośpiewałeś. Ja mówię, a, tam pośpiewałem trochę. Mówię, ale mówię, mają taką motywację, którego przez miesiąc terapeuci nie osiągnęli, nie? No ja mówię, no cóż, no tak, starałem się. Ja wiedziałem, co tu się dzieje, bo jeśli Słowo Boże jest śpiewane, jeśli jest z serca szczerego wypływa, to nic, że technicznie, powiedzmy, czy estetycznie może to nie być super, ale ci, którzy mają być dotknięci, są dotknięci. Zobaczcie, apostoł Paweł sobie mówi. Upodobało się Bogu zbawić przez bardzo elokwentnie zbudowane w dobrej konstrukcji zwiastowanie. Nie, nie, nie ma takiego. Przez głupie zwiastowanie, a to głupie jest w ocenie ludzi, którzy uważają siebie za mądrych tego świata. Słuchają Ewangelii i mówią głupoty. Co on opowiada? Zresztą Paweł pisał dzisiaj do Koryntian, mówią, że wygląd mizerny, a mowa do niczego. Po prostu patrząc na apostoła Pawła. Czyli ta nasza słabość czasami z nami pozostanie. Ale nie to jest istotą. Istotą jest to, czy rzeczywiście idziemy w tym kierunku, do którego nas powołuje Bóg. Czyli jest ten postęp. A granice tego postępu przekraczamy, odpowiadając sobie pytanie, dlaczego mam to zrobić? Bo chcę dotrzeć do tych ludzi. My dotknęliśmy ludzi z dna, bo skończyliśmy pracę, zaczęliśmy budować kościół, nie mieliśmy pieniędzy, musieliśmy pójść do pracy. Zatem poszliśmy do pracy, ale bliższa nam była ta praca socjalna, stąd też zaczęliśmy pracować nad tym, żeby zdobyć fundusze, żeby prowadzić taki profesjonalny ośrodek dla ludzi bezdomnych i bezrobotnych. I zeszliśmy na dno społeczeństwa. Recydywa wychodząca z więzienia, uzależnieni i patologia. No i pamiętam, jak kiedyś na ulicy pewna dobrze zaprawiona osoba, Basia, taka Barbara, pastorzy! A moja córka mówi, ale to tam masz kolegów i koleżanki? No tak, obciach, bo tam profesorowie się ze mną witają, bo się znamy, a tutaj Barbara, matka powiedzmy, koleżanka znajoma, nie? O, skąd się znacie? Tak, zeszliśmy tam na dno. I pamiętam, jak Marcin, ten mój uczeń, drugi pastor dzisiaj, on mówi, że wiesz co, Irek, ja pracowałem, on pracował przez wiele lat jako lider młodzieży i sekretarz w zborze. A mówi, wiesz co, że jak zaczęliśmy budować ten kościół, zeszliśmy do tych ludzi tak nisko, ja sobie uświadomiłem, że ja w ogóle życia nie znałem. Ja nie wiedziałem, że ludzie w Polsce żyją na takim poziomie, że borykają się z takimi problemami, że jest tyle cierpienia, tyle bólu, że tak bardzo potrzebują łaski Bożej, że mówię, ja dziękuję Bogu, że zszedłem do tego poziomu. I mogłem zobaczyć, dotknąć, poczuć tych ludzi, że tu jest potrzebne światło Ewangelii. Właśnie tak. Czasami jest to, że Bóg sprawia, że przekraczasz granicę. Nie myślałeś, że to zrobisz, a Bóg cię tam umieszcza, bo chce, żebyś tam zaniósł światło. I możesz, bo wielu znajomych moich, którzy wcześniej wiedzieli, że jestem biskupem diecezji, czyli prezbiterem okręgowym i pastorem wtedy chyba jeszcze największego kościoła w Polsce, baptystycznego, mówili, coś ty zrobił. Że zakładasz drugi zbór i wylądowałeś z bezdomnymi, że tam byłeś takim biskupem szanowanym, a tutaj jesteś między tymi bezdomnymi. Faktycznie to wyglądało z zewnątrz w taki sposób, jak degradacja kompletna. Nie? Ale dodawaliśmy się do tej otuchy, wiedzieliśmy, że my chcemy zwiastować Ewangelię, chcemy dać tym ludziom Ewangelię. Taka jest nasza misja. Czy to był błąd? Niech mi Chrystus oceni. Niech mi powie, że durniu, po coś schodził z fotela biskupa, tak fajnie było, a poszedłeś gdzieś tam zwiastować ten menelon, nie? No nie, Pan Jezus tak nie powie. Na pewno nie. Powie, co powie, dowiem się. Natomiast wiem, że robię to zgodnie z Jego wolą. Chcemy budować Kościół, zwiastować Ewangelię tam, gdzie nikt z Ewangelią może nie przyjdzie, bo ci ludzie odpychają już z daleka, że nie ma co im poświęcać czasu. To nie jest łatwe, bo pracujemy tyle lat. Mamy około 50 ludzi, których wyprowadziliśmy. Z tego kilkudziesięciu, którzy są wierzący i wielu z nich jest wśród nas. Trzymają się. Może ekonomicznie jest to ekonomia autodestrukcyjna, ale ekonomia Królestwa Bożego co innego nam pokazuje. Niebo się raduje z jednego grzesznika. Dlatego cieszymy się tym, że to możemy robić. I w tym celu sięgamy po różne metody. Tworzymy instytucje rozmaite, zakładamy przedsiębiorstwa, sięgamy po fundusze tego państwa, bo to są obywatele tego państwa. Państwo powinno ułożyć, a my jesteśmy pośrednikami, tworząc im infrastrukturę życia, pracy, rozwoju, leczenia i tak dalej. I przekraczamy te granice, wchodzimy i tak jak apostoł Paweł na Areopagie. Po prostu wchodzimy w środowisko, gdzie nie można odnieść się do Biblii ani wartości, bo ci ludzie tego nie szanują. To jak im opowiedzieć o Bogu na podstawie wartości, którymi oni się kierują? Paweł cytuje greckich filozofów i poetów, żeby na tej bazie opowiedzieć o zmartwychwstaniu Chrystusa. I oczywiście zmartwychwstanie go wypchnęło stamtąd, bo oni w to nie wierzyli, kpili sobie z tego. Ale czy to była porażka? Daj nam Boże, żeby każda ewangelizacja była taką porażką, jaką przeżył Paweł na Areopagu. Damaris, Dionizy Areopagita i wielu innych nawróciło się po zwiastowaniu. Czyli postęp będzie powodował, że będziesz przekraczała swoje granice. Wy jako zbór. Dyscyplina, to co mówi apostoł Paweł o tym, że on jako zawodnik trzyma się w ryzach. To jest bardzo istotne i dlatego jest ważne to pytanie. Po co i dlaczego to robię? Bo pewne pomysły wydają się fajne, ale popatrz, czy czasami w realizacji tych pomysłów coś z boku się nie przyklei. I tak może tak być, że ludzie mogą być dumni, że mają taką piękną kaplicę z takimi kamerami. Zobacz, tu klimatyzację teraz mamy, tu jakie miękkie fotele, bo kiedyś mieliśmy twarde ławki, a teraz o, zobacz, nawet podłokietniki są. No fajnie, komfortowo siedzieć, posłuchać słowa. Pytanie, czy to słowo będzie lepiej trafiało do serca, jeśli będzie bardzo wygodnie. I dlatego jakby to jest postęp z dyscypliną. On koryguje te pewne rzeczy, że jeśli idziemy w jakimś kierunku i w niewłaściwym, to jeśli dyscyplinujemy się w oparciu o wzór Jezusa Chrystusa, wiemy po co żyjemy, co chcemy osiągnąć, wtedy łatwiej nam rezygnować z pewnych rzeczy, które nie są istotne, nie są wartościowe. I to wtedy nam klaryfikuje priorytet, który sobie postawiliśmy. Zatem bądźmy otwarci. Otwarci na Boże powołania, na Boże wyzwania, które przed nami stają. Nie bójmy się trudności, które stają na drodze, bo słusznie tu siostra fajnie powiedziała, stąd z męża podnieść na duchu, że skoro Bóg do tej pory nam tyle pomagał, to dlaczego teraz miałby nas zostawić? Czasami diabeł podsyła taką myśl, że tyle Bóg cię prowadził i postawił cię nad krawędzi przepaścią i teraz powiedział, do przodu i poszedł sobie. Nie, to nie ten Bóg. To diabeł tak robi. Winduje w twoim myśle wyobrażenie o tobie, że jesteś super, że zrób to, bądź sobą, zrób to jak chcesz i tak dalej i stawia cię nad przepaścią, a teraz radź sobie sam. A ty nie znasz drogi powrotu, musisz zrobić poważny krok naprzód i giniesz, bo diabeł do tego prowadzi ludzi, oszukując, próbując wytworzyć poczucie swojej super wartości. Bóg chce, byśmy mieli poczucie naszej wartości, ale prawdziwie, zrównoważone. A On jeszcze nie kończy z tym poczuciem wartości. Nie myśl, że jeśli Bóg nie dał ci jeszcze odczuć, jak bardzo ważne jesteś dla Niego, że to już jest koniec. Ostatecznie Chrystus na sądzie Chrystusowym wypowie się na twój i mój temat. Odrocz sobie to. Nie goń za tym, żeby już dzisiaj wiedzieć, czy ja jestem ważną osobą dla Boga, czy dla Chrystusa. Twoim celem jest wykonanie Jego polecenia. A o twojej ważności dowiesz się kiedyś z perspektywy nieba. I może otrzymasz to z ust ludzi, którym służyłeś, a nie zwróciłeś uwagi, że twoja obecność i twoje życie odegrało ogromną rolę w ich życiu. Wyjdą z cienia w sądzie Chrystusowym i powiedzą, że dziękujemy Boże za tego człowieka, bo dzięki niemu uwierzyliśmy. Jeśli pełnisz tę służbę właśnie dlatego, że chcesz wykonać Boże poselstwo, nie myślisz o tym, żeby być docenionym, bierzesz boskie, powiedzmy, metody, czyli będę służył innym, bo jeśli chcę być najlepszy, to chcę się okazać najlepszym w służbie. Będę najmniejszy, jeśli chcę być uznany za godnego szacunku w Królestwie Niebios, to będę uważał siebie za najmniejszego, a innych będę promował. Jurek Orgaczewski to jeden z moich kolegów, z którymi studiowaliśmy. I bardzo mnie zawsze tak pocieszało to, nie tylko mnie, ale zawsze. On zawsze witał nas, jak przyjeżdżaliśmy na zajęcia seminarium, to on, jak się spotykaliśmy, to on idzie i mówi, witaj, wicemistrzu! No i kiedyś ja pytam, że wicemistrzu, bo co, ty jesteś mistrzem? Mówi, nie, mistrzem to jest Jezus. I to było świetne. Myślę sobie, fajnie, no rzeczywiście, nie? Że nie to, że mistrzem jestem, jest jeden mistrz, tylko Jezus, ale ty dla mnie jesteś wicemistrzem. Dodawaliśmy sobie otuchy i to jest piękne właśnie, że w tej służbie, w realizacji celów potrzebujemy siebie nawzajem. Nie po to, żeby schlebiać, ale informacja zwrotna w formie nawet takiej dziękuję ci. To słowo mnie zbudowało. Albo wiesz co, tak widzę, krzątasz się tam przy tej kawie. Dziękuję ci bardzo, bo my skoncentrowaliśmy się, a ty zrobiłeś tą kawę i mogę dzisiaj się teraz napić. Słuchajcie, na tym budujemy też więzi, że zauważamy potrzeby jednych drugich. My potrzebujemy często tego właśnie informacji zwrotnej. I to nam pomaga, że zaspokajamy tą bieżącą potrzebę bycia zauważonym i nie pozwalamy, by egoizm popchnął nas. Bo są ludzie, którzy nie chcą pracować w Kościele i mają wielki żal, że ich nie podziękowano, że ich nie doceniono, że ich nie chwalono, że po co to wszystko robić i tak człowiek się męczy, a nikomu się nic nie podoba. To bo on oczekuje pochwał. Nie czekaj na pochwały ludzkie. Rób to dla Jezusa. Realizuj pewne rzeczy zgodnie z przekonaniem. Przekraczaj granice zgodnie z przekonaniem i świadomością, że tego od ciebie chce Jezus. A w swoim czasie usłyszysz właściwe słowa. Niech nas Bóg w tym błogosławi. Dziękuję serdecznie jeszcze raz za uwagę. Życzę wam sukcesów w realizacji waszych zamiarów. Zazdroszczę, że jesteście na tym etapie. Ja jestem na razie na etapie przepychanek z miastem, żeby w ogóle kupić. Na razie nie mam pieniędzy, ale to jest właśnie wiara, że przekraczamy granice i nie podejmujemy czynności dlatego, że już mamy pieniądze, ale podejmujemy dlatego, że wiemy, że Bóg od nas tego chce, że mamy to zrobić. I musimy cierpliwie kroczyć w tym kierunku, a Bóg udziela wszystkiego we właściwym czasie i we właściwych proporcjach.